Ze mną w studiu ekspert prawa pracy Witold Polkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co prawda my już prawie tydzień po aprylu, ale wciąż niezmiennie wybrzmiewają echa niektórych wpisów. Ja bym powiedziała, no właśnie, gdzie jest ta granica żartu w stosunku pracownika do pracodawcy i odwrotnie, bo to też się zdarza, na co można sobie pozwolić i czy potem trzeba napisać głośno i wyraźnie, literalnie, że żartowałem na przykład.
Ja myślę, że sprowadzając to z poziomu prima aprilisu do poziomu prawa, zastanawiamy się, gdzie jest dozwolona krytyka pracodawcy, ile tej krytyki pracodawcy jest dozwolone, ile jest niedozwolone, w związku z tym już przekracza pewne granice, czy to wszystko trzeba odwoływać w momencie, kiedy się człowiek dowie, że to jednak, co napisałem, to nie była prawda, albo czy trzeba zamieszczać sprostowanie. Czasami etyka dziennikarska polega, bo ostatnio właśnie się na to nadziałem, ale etyka dziennikarska polega na tym, żeby przedstawić drugą stronę jakiegoś konfliktu i przedstawić argumenty drugiej strony. Dziennikarz Gazety Wyborczej uznał, że nie musi. W związku z tym powtórzył cudze zdanie szkalujące jakąś tam firmę, prawda, i nie miał zamiaru w ogóle napisać, co firma na to. W związku z tym też się trafia coś takiego dziennikarzy, których uważałem za profesjonalnych, tak ładnie powiedzmy sobie. I to są wszystko takie zjawiska, które my mamy na co dzień i one się chyba rozwijają. W związku z tym ten prima aprilis to się tak wylewa to wszystko, prawda, w ramach prima aprilisu.
Bo ludziom się wydaje, że dzisiaj można. Tego 1 kwietnia to wszystko dozwolone.
Ja myślę, że 1 kwietnia jest dużo więcej dozwolone niż normalnie każdego innego dnia, powiedzmy sobie, bo podchodzimy do tego z uśmiechem. Nikt nie traktuje chyba informacji, które
Słyszałam, że żart jest wtedy żartem, kiedy wszyscy się z niego śmieją, a nie tylko osoba, która tym żartem jak z rękawa sypie.
Tak, ale czasami się z tej osoby trochę pośmieją, ale później, prawda, się pośmiejemy razem. Jeżeli ktoś ma poczucie humoru, to się śmieje sam z siebie.
No, trzeba traktować
z przymrużeniem oka. 1 kwietnia możemy sobie potraktować z przymrużeniem oka. Ale jakiekolwiek pytanie z tezą, czy pytanie, czy przestał pan już brać łapówki, to nie jest pytanie, które można zadać 1 kwietnia bez żadnych konsekwencji. To już są jakieś takie wykraczające poza granicę tego żartu.
Ja bym powiedziała dobrego smaku w ogóle.
Dobrego smaku. Powiedzmy sobie, jeśli chodzi o ten dobry smak i media społecznościowe, to się jakoś rozmija się to coraz bardziej. W związku z tym tutaj patrzymy na to troszeczkę inaczej. Ale popatrzmy teraz na pracodawcę. Wolno krytykować pracodawcę, czy nie wolno? Po pierwsze, jeżeli to jest krytyka konstruktywna, to znaczy widzę jakąś nieprawidłowość, z którą sobie pracodawca nie radzi, to ja to mogę napisać, że to jest nieprawidłowe, że moim zdaniem sobie pracodawca nie radzi z tym zagadnieniem, że on powinien to zmienić, że powinno pójść więcej działania w tym zakresie. Popatrzmy, jak mnóstwo ludzi, prawda, pisze na temat władz miasta, już nie potem którego, bo
dobrze,
to chyba każdego.
Ja sobie myślę, panie Witoldzie, że jeżeli napiszemy to, czy poszło to i było napisane w prima aprilis, no to nawet jeżeli jest to krytyka konstruktywna, to osoba, do której ona jest kierowana, może tego nie odczytać tak, jak powinna.
Może tego nie odczytać tak, jak powinna.
Że to
jest, jest to problem tej osoby. W związku z tym pewne krytyczne rzeczy, które chcemy, żeby przyniosły jakiś efekt, powinniśmy jednak darować sobie ten jeden dzień i puścić dnia następnego. Ale jeżeli to jest jakaś taka krytyka, czy żart, czy coś jeszcze, przeważnie widać od razu na samym początku, że to jest żart, w związku z tym nie ma problemu. No nie, to można sobie zobaczyć. Ale jeżeli to nie jest prima aprilis, tylko idziemy następnego dnia, skrytykowaliśmy coś u swojego pracodawca, pracodawca nam odpisał, że mamy złe informacje.
Nieprzygotowany.
Nie. Jeżeli napisaliśmy coś o pracodawcy, pracodawca nam odpisał, że mieliśmy złe informacje, że wprawdzie napisaliśmy to pewnie w dobrej wierze, ale stan faktyczny jest zupełnie inny, to trochę inaczej wygląda, albo że wszyscy sobie zdają z tego sprawę, ale niestety w tej chwili nie ma możliwości na usunięcie tej usterki, w związku z tym my mamy to w planie i tak dalej, po prostu podszedł do tego rzetelnie i nam wyjaśnił, to my to wyjaśnienie też powinniśmy w jakiś sposób nie opublikować, bo nie musimy tego publikować, ale powinniśmy napisać, że druga strona coś takiego twierdzi, a nie inaczej, że wygląda to trochę inaczej. Ja chcę się tutaj posłużyć przykładem prezesa ZUS-u. Od jakiegoś czasu jeden ze związków zawodowych, wielu związków zawodowych, które działają w ZUS-ie, już mieli jasność, tam jest 40 parę tysięcy chyba jeszcze zatrudnionych, o ile dobrze pamiętam, w związku z tym to jest duży pracodawca, w związku z tym ma dużo organizacji związkowych, które to wzajemnie walczą o względy pracowników i pracodawcy, tak sobie nazwijmy. I jeden z związków zawodowych pomyślał sobie, że trzeba by było, prawda, oszkalować prezesa ZUS-u, bo on zajmuje jakieś stanowisko gdzie indziej, które...
Że zdaniem, dodatkowo,
poza prezesem ZUS-u i zajmuje jakieś stanowisko, którego on nie powinien zajmować ich zdaniem. Mhm. I prezes ZUS-u na to odpisał, skoro ja to mogłem przeczytać, to znaczy, że odpisał publicznie w jakiś sposób, czy gdzieś to opublikował, mhm, to odpowiedź, że te przepisy, na które się powołują, po prostu nie mają tutaj zastosowania, że prezes ZUS-u działa zgodnie z prawem, że nie ma żadnego problemu. Dostali taką odpowiedź, ale opublikowali znowu, bo oni publikują to tak średnio 2 razy w tygodniu, mhm, nie? Dostali, oni powiedzieli, że oni się z tym przepisem nie zgadzają, ten przepis jest zły, ich zdaniem i tak dalej, pokrytykowali przepis i dalej...
Ale ja zakładam, że prezes ZUS-u nie ustanowił tego przepisu.
Nie, to było ustawowe.
No właśnie.
W związku z tym działają tutaj od tego momentu w złej wierze. Mhm. Bo od tego momentu zdają sobie sprawę, że takie szkalowanie prezesa ZUS-u, osoby publicznej w jakimś sensie, osoby, której jest osobą zaufania publicznego, w związku z tym wiadomo, to są bardzo duże pieniądze, które ten urząd rozdziela na emerytów i to działa bardzo sprawnie, w związku z tym.
Nie tylko
sobie,
na emerytów, to jest cała masa świadczeń. Tak, ja rozumiem, ale, że koszula bliższa ciału, panie Witoldzie.
Tak, ale jest to jeden z elementów ZUS-u, na który nikt nie narzeka. Wszyscy emeryci dostają swoją wypłatę w terminie, które mają określone, prawda, w decyzji. Jak się ktoś jeden dzień spóźni, później czasami ta wypłata, to już jest wielki problem, ale to wszystko działa bardzo sprawnie. Mhm. Ja pomijam, że ci ludzie, którzy płacą składki, nie lubią akurat tego działu, który od nich ściąga te składki. Mhm. Chcieliby płacić mniej, czasami nawet próbują oszukać ten urząd, który nie zawsze daje się oszukać i tak dalej, w związku z tym
nie,
mają do niego.
Dzisiaj.
Ale nie idziemy tą drogą, ja myślę, że prezes jest osobą zaufania publicznego, w związku z tym nie wolno go tak szkalować. Związkom zawodowym wolno więcej niż normalnemu obywatelowi. Mhm. Powiedzmy sobie od razu, bo oni działają w interesie społecznym, a nie swoim własnym, prywatnym, w związku z tym wolno im trochę więcej tutaj. Ale mimo wszystko tu jest przekroczona granica. Ja myślę, że ktoś w pewnym momencie odda to do sądu, w pewnym momencie sąd ustali zabezpieczenie w postaci zakazu publikacji dla tego związku, prawda? I tak to się skończy. Chyba, że prezes ZUS-u dojdzie do wniosku, psy szczekają, karawana idzie dalej, niech sobie poszczekają trochę, może im przejdzie.
Mhm.
I to też jest postawa chyba taka, którą można pochwalić tutaj. W związku z tym myślę, że to jest tędy droga. Ale widzimy wyraźnie, że związki zawodowe, które działają w interesie publicznym, też nie mogą przekraczać pewnej granicy, że nie wolno publikować nieprawdy, że jeżeli publikujemy coś w dobrej wierze, a okaże się, że stan faktyczny jest inny, to powinniśmy to odszczekać, po polsku mówiąc.
Przeprosić.
I nic nam nie ubędzie, jeżeli powiemy sobie wyraźnie, byliśmy w błędzie, prawda, przepraszamy ewentualnie, byliśmy w błędzie, to wygląda inaczej, nie przepraszamy, bo uważamy, że tamten, prawda, człowiek i tak za to nie zasługuje, albo coś jeszcze, bo to zwykle takim komentarzem się... Prawda, opisuje i da. I myślę, że tutaj ta dozwolona krytyka pracodawcy, od której zaczynamy, czyli w prima aprilis ona może troszeczkę ta granica być lekko przesunięta pod warunkiem, że to odwołamy później, ale ta dozwolona krytyka pracodawcy ma swoje granice też. Czyli jeżeli jest konstruktywna, krytykujemy na zasadzie nie pytanie z tezą, prawda, tylko tak normalnie, prawda, i pokazujemy zjawisko, które naszym zdaniem jest niewłaściwe, no to w takim zakresie możemy to krytykować.
No, ja myślę, że media społecznościowe też nie są miejscem do tego, natomiast jakby... Ja rozumiem, że ludziom się ulewa, tak, ulewają różne rzeczy.
Media społecznościowe przejęły jakoś taką część natury ludzkiej, która polega na tym, wydaje mi się, że jestem anonimowy, to mogę sobie hejtować wszystko, co mi się podoba, mi się nie podoba.
Z tym hejtem ja bym powiedziała też, tu jest dość cienka granica, bo jest to dość powszechne niestety zjawisko. I wiele osób, którym się wydaje, że nie wiem, pracodawcę krytykuje w pewnym sensie dla odmiany pracownika, ja bym radziła uważać na słowa.
To znaczy, ja sobie radzę z hejtem w ten sposób, jeżeli ktoś hejtuje coś, co ja piszę i to hejtuje wyraźnie, albo przeskakuje na argumenty ad personam, bo nie umie znaleźć argumentów co do sprawy, to ja go wtedy grzecznie pytam, czy choroba alkoholowa nie przeszkadza panu w pisaniu tych postów. I jakoś tak się kończy wtedy. Bo to jest pytanie z tezą, milknął, bo zaczniemy wtedy, bo cała dyskusja pójdzie, czy ta choroba alkoholowa przeszkadza, czy nie przeszkadza, czy wolno pisać po pijanemu, czy nie wolno pisać po pijanemu, czy się odpowiada, czy się nie odpowiada. I dyskusja pójdzie zupełnie nie w tą stronę, co to hejtujący sobie
wymyślił.
Tak. W związku z tym, tak jak słynne pytanie, czy przestał pan już brać łapówki, w związku z tym też na to nie można odpowiedzieć. W związku z tym tego typu pytania z tezą są bardzo dobre do gaszenia hejtu. Przynajmniej ja to stosuję i jakoś tak mam satysfakcję z tego, że ten hejt się urywa.
No, każdy
ale
radzi
sobie,
sobie
jeszcze,
jak
bo
potrafi.
Mówiliśmy i chyba wszyscy sobie zdają sprawę, że w sieci nikt nie jest anonimowy, że nawet jak nam się wydaje, że mamy
usuniemy
serwer VPN,
coś, ale że, usuniemy,
że mamy serwer VPN, tak. Albo że coś usuniemy, nie. Albo mamy serwer VPN, który jest gdzieś na Kajmanach, albo gdzieś jeszcze.
Myśmy to wiele razy na antenie
tak,
Radia
Gdańsk. Ale ja chcę
Gdańsk
powiedzieć mówi, o przykładzie sprzed paru lat, kiedy jeszcze ludziom się wydawało, że są anonimowi. Jedna z pracownic napisała gdzieś tam, prawda, maila, czy jakąś pocztę elektroniczną, do kogoś nie pamiętam, i podpisała innym nazwiskiem swojej koleżanki. I treść tego była taka, że ta koleżanka nie bardzo by chciała to napisać. Tak ładnie to nazwę to wszystko. Koleżanka się zawzięła, dała to do prokuratury. Prokuratura bez żadnego problemu ustaliła, kto to wziął i napisał. Poszła sprawa do sądu z oskarżenia publicznego. Skończyła się jakimś wyrokiem typu grzywna albo coś jeszcze, ale skończyła się wyrokiem skazującym. W związku z tym nikt, kto hejtuje albo podszywa się pod kogoś czy pod inną osobę, prawda, nie jest anonimowy i jak bardzo ktoś będzie chciał, czy organ prokuratury będzie chciał, to go znajdzie i może skierować.
Dadzą sobie radę.
Dadzą sobie radę tutaj. W związku z tym my, szkalując kogoś, czy pisząc coś, co hejtując, powiedzmy sobie, bo to takie modne słowo, no nie hejtując coś, to my wtedy wyraźnie możemy powiedzieć, że nie jesteś anonimowy, może się ktoś tobą zająć, możesz odpowiadać za swoje słowa, musisz sobie z tego zdawać sprawę.
No tak. No właśnie, to jest cienka granica między hejtem, mobbingiem, przemocą, środowiskiem.
Molestowanie jeszcze tam jest.
Molestowanie
tym
jest
tak,
w tym
tak,
wszystkim.
Najprzyjemniejsze z tego wszystkiego, ale
tak. To zależy pewnie
od strony, po której stronie stoi.
No to żarty żartami, drodzy państwo, co mówię. Tydzień temu Prima Aprilis, tutaj jeszcze odrobinę sobie pozwalamy z panem Witoldem na to, żeby zahaczać. Niemniej jednak wiem, że trwają prace w tej chwili nad mobbingiem. I dyskusja w rządzie na temat usystematyzowania pewnych rzeczy, bo jest to tak płynna granica. Wiele osób nie rozumie do końca, czym jest mobbing tak naprawdę.
Cofnijmy się trochę w czasie. No. Wchodziliśmy do Unii Europejskiej 2004 rok. W 2003 roku pamiętam, że do Komisji Trójstronnej, w której wtedy miałem możliwość pracować, wpłynęło właśnie zapytanie na temat, czy wprowadzamy definicję mobbingu do kodeksu pracy. Przy czym albo żaden kraj Unii Europejskiej, albo tylko jeden, nie pamiętam teraz dokładnie jak to było, nie miał jeszcze wtedy definicji mobbingu i zakazu mobbingu wprowadzone do systemu prawnego.
Okay.
W związku z tym dostaliśmy wtedy, jako ci, którzy tam mieli to opiniować, definicję mobbingu, co to jest. I my wtedy, jako strona pracodawcy, powiedzieliśmy, że zgadzamy się na wprowadzenie mobbingu do kodeksu pracy, czyli obowiązku przeciwdziałania mobbingowi, pod tym warunkiem, że to będzie ta definicja, którą nam wcześniej przekazano, definicja z punktu widzenia medycznego, jak to wygląda, jak to powinno wyglądać. I przez wiele lat było wszystko w porządku, tylko mały drobiazg. Ludziom mobbing się kojarzy z zupełnie czym innym, niż jest to jako zjawisko normalne w sensie medycznym. W związku z tym każda ocena pracownika, w sensie pracownika, jest mobbingiem, kiedy on jest, prawda, źle oceniony. Każdy mail nawet jest traktowany jako mobbing i tak dalej. I okazuje się, że 90% spraw o mobbing jest przegranych przez pracowników tutaj. Bo po pierwsze, ciężar dowodu spoczywa na pracowniku, on musi udowodnić, że jest mobbingowany. A definicja mobbingu, ta medyczna, mówię, nie ta prawna, jest taka, że to jest zjawisko, które musi występować co najmniej pół roku. I musi się powtarzać co najmniej raz w tygodniu, jakaś procedura mobbingowa, żeby spowodowało zmiany w organizmie człowieka. Zmiany takie, że to już jest prawie chorobowe. W związku z tym w tego typu mobbing, ponieważ jest ciężki do udowodnienia i z drugiej strony społecznie zupełnie niezrozumiały, Ministerstwo Pracy postanowiło nam zmienić. I w związku z tym Ministerstwo Pracy pracuje. Jak Ministerstwo Pracy pracuje, myśmy to już wielokrotnie słuchaczom tłumaczyli, to wcale nie znaczy, że dojdzie do jakichś końcowych efektów.
Znaczy ja mam nadzieję, że dojdzie w tym
że
wypadku.
Te końcowe efekty będą strawialne dla innych ministerstw, to jest po drugie, że uzyskają poparcie strony społecznej, to jest po trzecie i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, jak to wejdzie w życie, to sobie będziemy na ten temat rozmawiać. Dopóki no, to są plany ministerstwa, to ja powiem, że no patrzę tak na to z lekkim przymrużeniem oka. Wiele jest planów ministerstwa, które albo pochwalam, albo nie pochwalam. Bardzo często jakieś potworki z tego wychodzą i dopiero później w ugodnieniach międzyresortowych jest to jak gdyby uszlachetniane, jak to kiedyś ktoś się wyraził. W związku z tym myślę, że mamy czas na to. Ale jedna rzecz, która powinna zostać zmieniona i zostanie zmieniona tutaj, to się ministerstwo chyba dobrze wyraża na ten temat, że
nie pracownik będzie musiał udowadniać.
Natomiast tak. Pracownik będzie musiał uprawdopodobnić,
tak
jak to jest z molestowaniem, z innymi społecznymi zjawiskami, które są naganne w procesie pracy. W związku z tym zostanie to wrzucone jak gdyby do jednego koszyka. Pracownik uprawdopodobni, a pracodawca będzie musiał pokazać, że ma procedury antymobbingowe, że te procedury
że nie są fikcją, że mają zastosowanie.
Że nie są fikcją, tak. Że jakiś zespół został powołany, że ktoś to w ogóle zgłosił. Mhm. Bo czasami okazuje się, że ktoś się zwolni i po roku sobie przypomni, że był mobbingowany, prawda? W ogóle tego pracodawcy nie zgłosił, pracodawca dowiaduje się z pozwu sądowego. W związku z tym też jest coś tutaj, jakieś nadużycie tutaj w tym wszystkim. W związku z tym gdzieś
ja bym
to
powiedziała,
trzeba
że to są lęki, tak, nadużycie nadużyciem, dobrze, że to będzie... Trzymamy za to kciuki, żeby było uporządkowane właśnie i weszło w życie. Natomiast ja myślę sobie, że osoby, które, to wielokrotnie ostatnio wybrzmiewa gdzieś na antenie u nas, że ludzie nie odchodzą z firmy, odchodzą od niedobrych szefów. I najczęściej tak jest, że
albo
zmieniamy pracę.
Albo od słabo płacących, albo
no mówię, od niedobrych
parę
szefów,
przykładów.
Tak? No to tu już do tego worka możemy pewnie włożyć wiele.
Wczoraj byłem na takim spotkaniu, gdzie analizowaliśmy przyczyny odejść ludzi z dużej firmy. Gdzie tych odejść jest bardzo dużo i tak naprawdę ludzie odchodzą nie od bezpośrednio od szefów, od zespołów pracowniczych, w którym to zespole im się źle pracuje. To nie zawsze szef.
No dobrze.
To nie zawsze szef, mówię od razu, to nie zawsze szef tego zespołu, ale w każdym razie ta zła atmosfera w pracy jest powodem odejścia, ale nie ma to zastosowania w małych miastach, w których to jest jedyne miejsce pracy.
No wiadomo, że to trochę inaczej
to jest
wygląda.
Trochę inaczej wygląda. W związku z tym inaczej to wygląda w dużych miastach, kiedy ja mam prawo wyboru i mogę sobie wybrać lepiej płatną pracę albo, albo z lepszym zespołem. Ten lepszy zespół i bardziej pewna praca, no to są mniejsze wynagrodzenia i tak dalej, i tak dalej. To wszystko trzeba w jakiś sposób sobie skalkulować.
To pokalkulować. Ja natomiast z drugiej strony ja też zawsze powtarzam, że każdy ma swój sufit i jak już dochodzi do tego sufitu, pan Witold się rozgląda po studiu teraz.
No bo to jest taki podwieszony jeszcze z oświetleniem.
To można dwa razy.
Ja nie wiem, czy on jest tak naprawdę. No. To podświetlone, to niżej, to wyżej. No, to jesteśmy w publicznym radiu, w związku z tym nie wiadomo, czy jest to radio. Nas wszystkich.
W każdym razie każdy ma swój sufit, drodzy państwo, i jeżeli do niego dojdzie, to na pewno jakieś działania i kroki powinien podjąć.
A ten Prima Aprilis, który był, prawda, to trzeba kiedyś w końcu odwołać to wszystko, co się powiedziało, a co niekoniecznie miało miejsce w faktach.
Absolutnie. I kłaniamy się państwu dzisiaj. Do usłyszenia.